Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, z tej strony komentarze Radia Gdańsk. Minęło 11 minut po godzinie 9. Zaczynamy, a ze mną w gdańskim studiu Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego i wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A za pomocą łącza Skype jest z nami Artur Cejrowski, tygodnik sieci oraz portal w polityce.pl oraz Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panu redaktorowi również. Pana Piotra witam serdecznie.
Serdecznie.
Szanowni panowie, zaczynamy od tematu ważkiego i ważnego dla każdego z nas osobno i dla nas wszystkich razem, czyli kwestia szczytu NATO w Wilnie. Mamy tak na razie jedną informację, która już przed szczytem wybrzmiała, czyli będzie zgoda Turcji na akcesję Szwecji, no ale mamy też kwestię Ukrainy. Jak panów zdaniem ten szczyt poszedł, jeżeli chodzi o te dwie rzeczy? Co udało się popchnąć naprzód, a gdzie dalej można odczuwać taką pewną dozę rozczarowania? Może Piotr Piotrowski zacznie.
No, tych plusów będzie zdecydowanie więcej. Ja bym się odwołał do takiej analizy, którą już popełnił pan Dalibor Rochac. To jest ekspert American Enterprise Institute. I on powiedział oczywiście o sprawie Szwecji jako wybitnym plusie tego szczytu. Kwestia członkostwa Ukrainy też została, myślę, w sposób taki konkretny już ustalona, czyli jakby z pominięciem tego planu działań na rzecz członkostwa, czyli tej opcji MAP, która się tak nazywała. Pozostaje kwestia oczywiście terminów i tutaj jest, to można by to przypisać po stronie minusów. Te same terminy dotyczą też kwestii dozbrojenia Ukrainy. No, jasna sprawa, że Rosja została już w końcu określona jasnym pojęciem, czyli wroga. Przypomnę, że przecież działała też w strukturach NATO jako obserwator, no w tej chwili to już od dłuższego czasu nie działa. Co by tam jeszcze na plus? No myślę, że to, że przede wszystkim te wszystkie sprawy dotyczące administracji też sojuszem, czy przede wszystkim no jakby ustalono trzy konkretne plany też obrony Europy, to też jest bardzo ważne. No i kwestia dozbrojenia Ukrainy, tak jak mówię, też na plus, tyle że niestety z tym małym minusem dotyczącym terminów.
A jak sprawę pod tak zwanych pros i cons, czyli plusów i minusów, widzi Artur Cejrowski?
Świetnie zrelacjonował to redaktor Piotrowski. Tutaj nic dodać, nic ująć. Jedynie ze swojej strony pozwolę sobie zauważyć, że arcyważną kwestią jest wspieranie Ukrainy tak długo, aż ta zwycięży z Rosją. Ta wojna, która ta rosyjska agresja na Ukrainę, to jest sprawa oczywiście życia i śmierci dla Ukraińców, ale to jest także sprawa fundamentalna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, dla bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. I widzimy, że sojusz się wzmocnił na tę chwilę. Wydaje się, że Putin popełnił kardynalny błąd, atakując Ukrainę, bo na tę chwilę ma do swoich wrogów i to w niezwykle silnym wymiarze musi dołączyć Finlandię, musi dołączyć Szwecję. Widzimy, że to wsparcie tureckie dla Szwecji, dla akcesji Szwecji do NATO również istnieje. Turcja pewnie miała swoje cele do ugrania, pewnie cele gospodarcze, jakieś nowe otwarcie z Zachodem, ale jakie by te cele nie były i jaka nie byłaby polityka Erdogana, to konsekwencje są takie, że na dniach Szwecja będzie członkiem NATO i Kaliningrad stanie się, czy obwód królewiecki, obwód kaliningradzki stanie się dla Rosji. Do tej pory był czymś, czym mogła straszyć Unię Europejską i NATO. Na tę chwilę stanie się czymś, co będzie raczej przeszkadzało, będzie wymagało obrony, a nie będzie jakimś przyczynkiem do atakowania, czy to nawet straszenia z tej perspektywy patrząc. To jest strategiczna porażka Rosji jako takiej. No i cały szereg oczywiście dyskusji na temat, one będą się jeszcze toczyć na temat tego, czy dobrze, że te daty nie padły, czy niedobrze, że te daty padły. Mamy świadomość tego, że NATO nie przyjmie Ukrainy i nie wyznaczy tej daty, dopóki nie będzie pewności, jak zakończy się wojna i kiedy się ta wojna zakończy, ale ważne jest to, że wytyczono jasną, taką przejrzystą ścieżkę członkostwa Ukrainy w NATO. No i teraz wszyscy czekamy na realizację tych zadań i także ze strony niemieckiej, bo wiemy, że to Niemcy, nie chcę powiedzieć, że byli głównym hamulcowym podawania tych dat, ale zdaje się, że to jakiś deal między amerykańską administracją a niemiecką był przyczynkiem do tego, żeby takie konkretne daty nie padały. Rozumiem, że za tym idą jasne i konkretne deklaracje niemieckie co do wzmacniania swojej własnej armii, no i modernizowania jej, bo wiemy, że na tym polu jest bardzo dużo do zrobienia.
Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, powiedział wczoraj, podsumowując szczyt Paktu Północnoatlantyckiego w Wilnie, że ustaliliśmy najbardziej szczegółowy plan obronny NATO od czasów zimnej wojny. No i właśnie poniekąd zahaczyliśmy już o ten temat, ale wygląda na to, że im bardziej agresywną politykę zewnętrzną stosuje Rosja, im bardziej straszy, im bardziej eskaluje ten konflikt, tym bardziej chyba paradoksalnie odwrotnie niż chciała Moskwa, tym bardziej sojusz się jednoczy i te związki, mimo pewnych nieporozumień czy różnicy w postrzeganiu pewnych interesów, powodują konsolidację tego sojuszu. I to jest chyba największy plus i największy sukces tego szczytu, że ta konsolidacja jest w końcu widoczna.
Tak, ona jest widoczna. Przede wszystkim to, co już tutaj poruszyliśmy w naszych wypowiedziach, czyli kwestia planów obronnych. Dla nas ten najważniejszy plan to jest plan dotyczący Bramy Brzeskiej, czyli tego newralgicznego miejsca, które jest powiedziałbym, na głównym szlaku pomiędzy wschodem a zachodem. Mamy niewątpliwie od dłuższego czasu, od kilku tygodni eskalację ze strony Rosji na tym terenie, czyli to jest kwestia kolejnych, bym powiedział, takiego wzmocnienia ataków na granicy, na wschodniej granicy Unii Europejskiej, czyli na naszej też granicy z Białorusią. Druga kwestia to jest przerzucenie oddziałów Wagnera na Białoruś, które, jak wiemy, prawdopodobnie to jest tylko zabieg taki wizerunkowy, ale jest. Więc jest to, czy było to takie działanie ze strony Rosji i Białorusi na kierunku takim, żeby sprawdzić, powiedzieć, sprawdzamy, tak? Czyli Brama Brzeska? No, odpowiedź jest jasna z drugiej strony.
Artur Cejrowski, jeszcze słówko komentarza do tej konsolidacji.
No, ta konsolidacja jest czymś, co jest nieuniknione wobec wspólnego wroga, którym jest oczywiście Rosja. Ja mam nadzieję, że za tą konsolidacją natowską pójdzie także konsolidacja unijna i nie tylko sojusz obronny, sojusz północnoatlantycki będzie wskazywał Rosję jako głównego wroga struktur europejskich i cywilizacji zachodniej, ale także struktury unijne, struktury dyplomatyczne, ale także struktury, które no, przynajmniej pozornie zajmują się tworzeniem wspólnego rynku. I w tej kwestii chciałbym, żebyśmy również mieli jasną deklarację co do tego, że z Rosją żadnych interesów być nie może, bo to nie jest państwo w tym rozdaniu politycznym, a na inne się nie zanosi, z którym można w jakikolwiek sposób paktować, z którym można prowadzić wspólne interesy, z którym można budować wspólną gospodarkę. I to jest no, pytanie do Niemców, czy oni w końcu zrozumieli, że po tej stronie nie ma co szukać sojuszników gospodarczych.
No i jeszcze warto podkreślić powołanie Rady NATO Ukraina, której inauguracyjne posiedzenie odbyło się właśnie w środę w Wilnie. Jak powiedział Jens Stoltenberg, występujemy tam jako równi. Zmieniamy więc temat i przenosimy się z Wilna do Brukseli. Proszę państwa, proszę panów, bo w Brukseli Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce, w której skrytykował m.in. zmiany w kodeksie wyborczym. Mało tego, europosłowie domagają się wysłania do Polski misji OBWE. aby ta monitorowała przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce. Czy ta misja jest potrzebna i czy te działania Parlamentu Europejskiego są potrzebne? Czy to kolejny element podgryzania Polski i polskiej polityki w wielu wymiarach?
Trzeba od razu odpowiedzieć, że ta druga część pańskiej wypowiedzi to jest odpowiedź.
Mojej tezy, na... tylko i
tezy,
wyłącznie.
Tezy. To jest odpowiedź na to pytanie, natomiast no, oczywiście nie można się było spodziewać czegoś innego, tak? No, odpowiadając na, czy ripostując tą tezę, można powiedzieć, że przecież w Polsce działają organy nadzorcze nad wyborami i chyba nikt nie ma wątpliwości, że działają w sposób właściwy i wybory są odpowiednio prowadzone i odbywają się tak, jak powinno się odbywać. Natomiast co do samego faktu przysłania tej misji, no to moim zdaniem ja nie widzę tutaj nic w tym złego. Jeżeli OBWE chce to finansować, to proszę bardzo, nie ma chyba z tym większego problemu. Natomiast warto tutaj wrzucić kamyczek do ogródka i przypomnieć sytuację z 2014 roku, kiedy były wybory, w których mieliśmy chyba najwięcej ilość nieważnych głosów, no i wtedy misji OBWE nie było.
Właśnie, czy będziemy mieli takie wybory, w których liczba obserwatorów w komisjach przekroczy liczbę samych członków komisji?
Wygląda.
Artur Cejrowski?
Cóż, no, obserwatorów nigdy nie za wiele. Róbmy wszystko, żeby demokracja w Polsce była transparentna, żeby była jasna, przejrzysta i żeby jej wybory nie mogły być kwestionowane, chociaż ja obawiam się, że one i tak będą, bo problemem nie jest to jak, ale kto wygrywa w tym, kto, jak Polacy podejmują decyzje. I no, jest to kolejna odsłona z tego serialu, który obserwujemy od 2015 roku. I mam wrażenie, że tutaj problemem nie było to, jak te wybory były organizowane i kolejne, bo tutaj nikt nie przedstawiał żadnych konkretnych zarzutów, tylko niestety unijnym demokratom, a przede wszystkim polskiej opozycji nie spodobało się to, kto te wybory wygrał i jak Polacy podjęli, jakich wyborów dokonali Polacy. Ale myślę, że nasi słuchacze zasługują na to, żeby mieć świadomość, kto podejmuje tego typu decyzje, kto protestuje przeciwko rzekomej niepraworządności w Polsce i domaga się traktowania Polski jak państwa typu Kazachstan czy Tadżykistan, gdzie tego typu misje OBWE są regularnie prowadzone, bo są tam jakieś obawy o transparentność procesów demokratycznych. No, dość powiedzieć, że za tą rezolucją głosowała pani Ewa Kaili, chociażby jako jedna z posłanek i kilka innych osób, które są podejrzewane w aferze Qatargate o pranie arabskich pieniędzy. I to, że oni w ogóle uczestniczą w procesach głosowania w Europarlamencie, jest szokujące. Ale tę rezolucję poparli także no, znacznie lepiej znani naszym słuchaczom posłowie Parlamentu Europejskiego wywodzący się z polskich struktur politycznych. Między innymi, pozwolę sobie wymienić chociaż kilka nazwisk, bliska sercom wszystkich gdańszczan pani Magdalena Adamowicz, pan Bartosz Arłukowicz, pan Marek Belka, pan Robert Biedroń, pan Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, pan Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hibner, Łukasz Kochut, pani Ewa Kopacz.
Czas pan się skończy, panie redaktorze, zanim pan skończy wymieniać.
Jeszcze tylko kilka nazwisk. Radosław Sikorski, Róża Tun i Sylwia Spurek. I to są osoby, które popierają tego typu rezolucje. Ja nie chciałbym oczywiście tutaj używać górnolotnych słów, ale nie mam absolutnie żadnych złudzeń co do tego, że jednym tchem można wymieniać te nazwiska wspólnie z nazwiskami Rzewoskiego, Branickiego i Szczęsnego-Potockiego. A kto będzie chciał sprawdzić, czym się wiążą te nazwiska, jeżeli nie pamięta, to niech sobie wklepie w Google.
A my wracamy na chwilę jeszcze do Gdańska, a dokładniej mówiąc na gdańskie trotuary. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Igor Strzok powiedział na naszej antenie niedawno, że będzie prowadził dialog z władzami Gdańska na temat wyglądu jarmarku świętego Dominika, a dokładniej mówiąc na temat tego, żeby uliczki, chodniki, wszelkie przestrzenie nie były zastawiane, jak to określił, jarmarcznymi budami. Cytat. Zastawianie ulic budami jarmarcznymi nie jest właściwe. Mam nadzieję znaleźć zrozumienie u władz miasta. Budy jarmarczne powinny stać na placach. Króciutko więc, dosłownie poproszę panów po minucie oceny, jak rzeczywiście powinien wyglądać Gdańsk w XXI wieku jarmarku, nawiązujący swoją tradycją do średniowiecza. Budy jarmarczne. Gdzie powinny być, czy powinny być i jak państwo odbierają tą wizję pana Igora Strzoka?
Jako wieloletni mieszkaniec głównego miasta, z którego niestety się wyprowadziłem, też ze względu na jarmark świętego Dominika po części, muszę przyznać, że odbieram bardzo dobrze te wypowiedzi pana wojewódzkiego konserwatora i liczę na to, że do tego dialogu dojdzie, ponieważ jest to absolutnie chora sytuacja, żeby zastawiać Śródmieście Gdańska rzeczonymi budami. To oczywiście nie jest pejoratywne określenie, tylko historyczne. No, komunikacja musi się odbywać w sposób właściwy. No, nie można półtorej godziny wyjeżdżać z centrum miasta samochodem.
Można, wyjeżdżałem ostatnio.
Nawet rowerem już się nie da po prostu teraz w czasie jarmarku. Więc jak najbardziej wynieśmy po prostu jarmark świętego Dominika, tak jak było w średniowieczu, na place, które do tego były przeznaczone.
I jeszcze Artur Cejrowski, dwa słowa.
Jako gdynianin nie poczuwam się do urządzania gdańszczanom jarmarku dominikańskiego, natomiast widzę faktycznie narzekania, Bóg zapłać za to zaproszenie, natomiast widzę narzekania mieszkańców. Powiem zupełnie szczerze, turystycznie jest to tak duża atrakcja, że domyślam się, że władze nie będą w stanie z tego w żaden sposób zrezygnować, bo mnóstwo ludzi, jakkolwiek byśmy nie byli zalewani tandetą i chińszczyzną, mnóstwo ludzi jednak ten jarmark do siebie przyciąga od lat i wydaje się, że te rokroczne wołania tu i ówdzie o to, żeby jednak przenieść to w inne miejsce, bo zostaną głuche, bo są w tym za duże pieniądze dla
Miasta Gdańska. I tu stawiamy kropkę. Artur Cejrowski, Piotr Piotrowski, Bartosz Stracewski. To były komentarze Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.